opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o potopie szwedzkim, czyli o tym, jak nam Szwedzi kraj zalali. O ogromnej katastrofie dla Polski i Litwy, czyli Rzeczpospolitej obojga narodów, bo tak wtedy nazywało się nasze państwo.
Ale to słowo potop to taka przenośnia, prawda? Bo tak naprawdę przecież ci Szwedzi żadnej wody nie przywieźli.
Prawda. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę opowiadać.
To było w wieku XVII, gdy na tronie siedział król Jan Kazimierz z dynastii szwedzkiej Wazów. Jak już jesteście nieco zorientowani w królach, to wspomnę, że Wazowie zaczęli rządzić po Stefciu Batorym. Najpierw był tata Waza, Zygmunt, co na kolumnie w Warszawie stoi, a potem kolejno dwóch jego synów. Jasiek Kazio to był ten drugi. I pecha miał chłopak, bo mu się trafiły ciężkie czasy dla Rzeczpospolitej. Co i raz ktoś nasze ziemie najeżdżał. Zanim byli ci Szwedzi z tym potopem, to jeszcze kozacy ze swoim szefunciem Bohdanem Chmielnickim się chcieli u nas porządzić i rozruby straszliwe robili. Rosja, to trudno powiedzieć, czy wtedy zaczęła nas najeżdżać, bo ona z przerwami robiła to coraz częściej. Ale dlaczego ci Szwedzi się na nas uwzięli? Wyobraźmy sobie taki pociąg z wagonami i każdy wagon to jakieś zdarzenie, które jest przyczyną owego tytułowego potopu. I mamy taki wagon pełen szwedzkich bezrobotnych żołnierzy. Wiecie, to taka przenośnia, bo wtedy nie było jeszcze pociągów, bo właśnie w Europie skończyła się 30-letnia wojna, w której szwedzcy żołnierze zrobili super karierę i pytają:
co teraz? Gdzie mamy iść do roboty? Potrzebujemy chleba, mięsa, piwa i jakieś łupy wojenne byłyby mile widziane.
Król szwedzki, Karol X Gustaw się nazywał, nerwowo przełknął ślinę.
Nie mam dla was za dużo chleba i tych wszystkich innych rzeczy. Mamy tu mało fajnej, uprawnej ziemi, trudny klimat, więc przydałyby się jakieś nowe ziemie. No, muszę jakąś wojnę chyba zrobić, chłopaki.
Inny wagon, czyli kolejna przyczyna owego potopu, przejeżdża właśnie przez morze. Jak macie gdzieś pod ręką mapę, to możecie sobie spojrzeć, gdzie leży Szwecja, patrząc od Polski, po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, o którym lubię sobie w niektórych opowieściach pośpiewać. Morze, nasze morze. Okej, bez śpiewania, ale ono nie było i nie jest tylko nasze, bo właśnie choćby Szwedzi sobie ułożyli też kraj nad jego brzegami. I wtedy właśnie, w tym wieku XVII, przez który przejeżdżamy naszym zaczarowanym pociągiem, Szwecja stwierdziła, że ona by chciała, żeby ten Bałtyk był takim jej basenikiem na działeczce. Trzeci wagon, czyli przyczyna potopu, to Rosja. No ona to się zawsze nam do tego pociągu wkręci. Szwedzi nie chcieli, żeby Rosja za bardzo się panoszyła, żeby w Rzeczpospolitej ziemię pozdobywała, a ona właśnie to robiła. Co i raz Rosjanie podszczypywali Litwę. Zatem król szwedzki, Karolek Gustawek, miał do wyboru albo napaść na Rosję, albo na Rzeczpospolitą. I na jego decyzję miał wpływ kolejny wagonik w tym pociągu zdarzeń doprowadzających do potopu. W tym wagoniku siedzi pewien bogaty magnat, Hieronim Radziejowski.
Na dworze króla Szwecji, późna wiosna roku 1655.
Królu Karolu Gustawie, oto nasz czcigodny gość. Ma dla was ważne informacje, które pomogą waszej wysokości podjąć decyzję. Czy Rosja, czy Polska? Kto to? Ten awanturnik, Hieronim Radziejowski. A, ten, dawaj. O, witam, pan Hieronim, prawda?
Tak, wasza wysokość, to dla mnie zaszczyt.
O, ja się też bardzo cieszę, że pan tu do nas przybył. Dowiemy się u źródła, co i jak. Pan nam powie, co ten mój kuzyn Jan Kazimierz porabia. My to daleka rodzina, wspólnego pradziada mieliśmy. Ostatnio jakieś listy tu przysłał, w których się tytułował królem Szwecji. No bezczelny goguś jeden. Wina, bo mi zaschło w gardle z tych nerwów.
O tak, panie najjaśniejszy, bezczelny, proces mi wytoczył. To zemsta, bo moja żona miała z nim romans. Ja o tym napisałem do jego żony i on kazał mnie na śmierć skazać. Wygonił mnie z kraju. O, ja biedny i nieszczęśliwy.
No dobrze, dobrze, panie, damy tu panu jakieś pocieszenie. Żonę to nie wiem, czy znajdziemy dla pana, ale mów pan, jaka jest sytuacja mojego kuzynka Janka Kazika w Rzeczypospolitej? Czy ma poparcie szlachty?
A gdzie tam? Królu mój najjaśniejszy, cała szlachta go nienawidzi. Nie chcą go, on beznadziejny władca. A nam, ruskiej kozacy, ziemię najeżdżają. Ludziska zmęczone taką sytuacją. Jak tam do nas przyjdziesz, to szlachcice chętnie wezmą cię na króla. Chlebem i solą cię przywitają po naszemu.
Tak waść mówisz? No, a dużo tam macie dobra, bo ja mam strasznie głodnych żołnierzy, a i jakieś paczki do domu rodzinom by chcieli wysyłać. Jest z czego brać? Tam w tej waszej krainie ponoć mlekiem i miodem płynącej?
A jest, panie, u nas majątki przepiękne. Ziemia rodzi bogato, ludności chłopskiej wiele do pracy. To i bogacą się magnaci. Niektórzy to takie pałace sobie postawili, że lepsze od królewskich. Ale zaraz, zaraz. Wy chcecie, panie najjaśniejszy, coś zabierać do siebie? To ja nie wiem, czy to...
Nie, gdzie tam. Ja tylko troszkę chlebka dla żołnierzy. Oni dziennie jedzą. Zaraz tu księgowy mi zostawił 15 ton chleba i piją 6000 litrów piwa. A tak, to ja tam tylko będę po prostu królem u was. Dam wam tej wolności, co to ją tak kochacie. Dobra, szykujemy się, kierunek Rzeczpospolita.
To ja pojadę z wami, wasza królewska wysokość. Będę mógł wrócić do ojczyzny.
O, tak, tak, tak. Przekonasz swoich kamratów, żeby mnie na króla wzięli. A ja już tam posprzątam.
Karol X Gustaw to podobno sobie marzył, żeby być jak taki wielki wódz, Aleksander Macedoński, jeszcze z czasów starożytności, czyli naprawdę kawał czasu temu, co to zdobywał coraz więcej i więcej ziemi. Oj, mam wrażenie, że co i raz to zdanie o zdobywaniu ziemi w jakiejś opowieści mówię, czy to o drugiej, czy pierwszej wojnie, czy o krzyżakach przebrzydłych. Dobra, teraz mamy lato, lipiec 1655 roku, kiedy to na tereny Rzeczypospolitej przybywają ci głodni żołnierze króla Szwecji. Zaczęli swoje zalewanie naszych ziem od północy w dwóch miejscach. Jednym była Wielkopolska, gdzie pod ujściem rozegrał się pierwszy dramat. Dużo opowiadaczy mówi, że Polacy poddali się tam Szwedom bez żadnej walki. To ja chciałam w interesie tych, którzy przez 4 godziny strzelali do Szwedów, dopóki im się amunicja nie skończyła, powiedzieć, że nie wszyscy bez walki. No ale rzeczywiście, marniutka i króciutka ona była. A, bo oprócz tego końca amunicji, to jeden dowódca udawał chorego, a dwóch innych się kłóciło. Szwedów było więcej. Dobrymi żołnierzami byli i mieli większy entuzjazm, bo im król obiecał te łupy. A Polacy spieszyli się na żniwa i strzyżenie owiec do swoich majątków. Karolek Gustawek Polakom z kolei obiecał, że nie będzie jego wojsko łupiło ich domów, że będą sobie polscy szlachcice mieli swoją ukochaną wolność. Tylko muszą uznać go za króla, a zrzec się Janka Kazika. I oni się zrzekli. Zatem szef szwedzkiego wojska, znając upodobania polskich szlachciców, wydał w obozie Polaków pod ujściem wypasioną ucztę.
Niech nam żyje! Karolus Gustawek żyje! Niech żyje!
100 lat! 100 lat!
Niech żyje!
I po uczcie wszyscy rozjechali się do domów na te żniwa i strzyżenie owiec. I niestety zaczęli się polscy szlachcice poddawać królowi Szwecji w kolejnych miejscach. Miasto za miastem, twierdza za twierdzą, często bez żadnego machnięcia szablą, bez żadnego armatniego wystrzału. Choć były miasta wyjątki, które się dzielnie broniły, jak Kraków, gdzie waleczny wódz wojskowy Stefan Czarniecki kierował obroną. Jeszcze o nim tutaj opowiem, bo on jest ważnym bohaterem tej opowieści, ale tymczasem musiał Stefcio Czarniecki Kraków poddać. Były miasta, które nie zostały zdobyte. Zamość. Pamiętacie z opowieści Historia Zamościa? Jak Szwedów Janek Zamojski załatwił, wystawiając stoły przed mury miasta? Nie został też zdobyty przez Szwedów Gdańsk, Lwów i pewien klasztor, o którym jeszcze też opowiem, ale najpierw skoczymy na Litwę do Janusza Radziwiłła, wielkiego magnata. Może znacie Radziwiłłów z mojej opowieści o Unii Polsko-Litewskiej. I Januszek Radziwiłł to ma w historii z powodu tych Szwedów potopowych bardzo złą opinię, bowiem on wtedy poddał się królowi szwedzkiemu, a tym samym poddał całą Litwę. I ten Januszek R. swój marny, nieciekawy wizerunek w historii ma też przez pewnego pisarza, Henryka Sienkiewicza, który opisał go jako zdrajcę w książce o tytule A jakże potop. Tylko niektórzy opowiadacze to bronią Januszka. Mówią, że on to zrobił dla dobra Litwy. Wiedział, że Litwa sama nie da rady tym Szwedom, a jeszcze Litwini mieli żal do króla, do Polaków, że nie przychodzą im z pomocą. Jak Ruscy Litwę męczą. Straszliwie męczyli. Grabili ziemię litewskiego księstwa tak, że w niektórych miejscach to się robiły pustynie, bez domów, bez ludzi. I po co tak, ja pytam? To było jesienią z tym Januszkiem, zaraz po tym lecie pod ujściem, a w ostatni dzień roku Janusz Radziwiłł zmarł, więc nie miał szans zrobić tego, co zaraz zrobią wszyscy ci, którzy zdradzili króla Jana Kazimierza i pod władzę króla Szwecji się oddali. Pamiętacie może Jaśka Sobieskiego? On też stanął wtedy na początku wizyty Szwedów w Polsce po ich stronie. To co spowodowało, że Jasiek Sobieski, ale i inni magnaci, szlachcice odwrócili się od Karola Gustawa, stanęli po stronie króla Jana Kazimierza i zaczęli walczyć ze Szwedami, bo tak się właśnie stało. Zastanówmy się nad tymi obietnicami króla Karolka Gucia. Czyż nie były sprzeczne? Swoim żołnierzom obiecał jedno, a polskim szlachcicom coś przeciwnego w kwestii tego zbierania łupów, okradania szlacheckich domostw. Domyślacie się może, której obietnicy szwedzki władca dotrzymał, a której nie? Tej danej swoim Szwedom dotrzymał, bo przecież musiał wyżywić tych żołnierzy i podziękować im za tę ich wyprawę w stylu Alka Macedońskiego. i zaczęło się okradanie przez Szwedów ziem, kurników, obór, domów, pałaców Rzeczpospolitej. Tak straszne, że to właśnie był potop. Wyglądało to, jakby niepomiernie głodni byli ci szwedzcy żołnierze, ale to był też głód wiedzy. Na przykład na potęgę kradli książki. I to było coś wyjątkowego w historii, bo zazwyczaj najeźdźcy palili książki, a nie je sobie zabierali. Ale kradli tak naprawdę wszystko. Zeskrobywali złoto ze ścian, zabierali meble, nawet takie wielgaśne łoża z baldachimami ze szlacheckich dworków, których mieli nie okradać przecież. Jeden żołnierz szwedzki pisał w liście do żony:
na razie przesyła moja droga dwa łóżka i pościele, ale jeszcze kolejne łoża, a także piękne stoły i krzesła wyślę w kolejnej przesyłce. To jak będzie tego za dużo, to sprzedaj, moja miła.
A jak oni to wysyłali? Często Wisłą, a potem morzem, na takich statkach czy barkach, którymi zboże się transportowało. Ale co nieco Szwedzi zgubili po drodze tej Wiśle.
Dzień dobry, dzisiaj relacja waszego ulubionego portalu kundelek.pl z nad Wisły. Jestem przy Wisłostradzie w Warszawie. Mamy tu dużo ważniaków i władze miasta, historycy i archeologowie, a to dlatego, że Wisła oddała dziś znów nieco skarbów, które ukrywała przez setki lat. Właśnie się dowiedziałam, że wyłowiono kawałki fontanny, jakieś kolumny, kawałki schodów. O, tutaj, chyba ważna osoba. Przepraszam, czy może pan powiedzieć nam, o co tu chodzi? Skąd te skarby?
To są łupy wojenne, które w czasie potopu szwedzkiego, tak naukowo to w czasie II wojny północnej, wywozili Szwedzi z Warszawy. Wisła ma mało wody, to wypłynęły potopowe skarby. Prawdopodobnie jedna łódeczka im się przewróciła i dzięki temu mamy teraz kawałki pałacu, zwanego wówczas Villa Regia. Jan Kazimierz go lubił.
O rany! I co teraz będzie z tymi kawałkami pałacu?
Może poskładają jak takie puzzle trójwymiarowe, ale przynajmniej zostały u nas, nie tak jak te lwy, skradzione wtedy spod innego pałacu w Warszawie, co dziś w Sztokholmie przed Zamkiem Królewskim można zobaczyć, jak sobie po Nagrodę Nobla się idzie.
A ja ostatnio przeczytałam, że to nieprawda z tymi lwami, że one zostały zrobione z brązu w Szwecji 50 lat po potopie, a te z Warszawy to były marmurowe i nie wiadomo gdzie są. Ale pan kim jest, przepraszam? Taka jakaś znajoma, celebrycka twarz i o Noblu pan wspomniał?
Ja? Ja jestem zwykłym przechodniem, ale się interesuję historią. Widzę tak jak pani. Może gdzieś przy kawie o tych lwach porozmawiamy?
Król Szwecji podobno swoje paczuszki z Warszawy do domu to na 7 statkach wysłał. Oprócz tego sprawnego okradania, szwedzcy najeźdźcy niestety byli dość sprawni, jeśli chodzi o zabijanie. Czy wiecie, że Warszawa w czasie potopu szwedzkiego straciła 90% swoich mieszkańców? To jest bardzo dużo, można powiedzieć prawie wszystkich. Podpowiadam tym, którzy nie zapoznali się jeszcze z procentami, w matematyce oczywiście. To niekulturalne zachowanie Szwedów spowodowało, że w mieszkańcach Rzeczpospolitej narodził się bunt, wola walki o to, aby Rzeczpospolita była znów wolna, swoja. Zatem wam tylko jeszcze ułożę to w głowach. Tak czasowo, latem 1655 roku Szwedzi przyszli pod to ujście, a potem w 2 miesiące było praktycznie pozamiatane. Król Janek Kazimierz wyjechał ze swojego kraju w październiku. Ale niedługo potem, w listopadzie, jeszcze się wydarzyło coś, co podsyciło w Polakach ogień do walki. Oblężenie przez Szwedów klasztoru na Jasnej Górze pod Częstochową. I tu znów chce Henia Sienkiewicza nieco przywołać, że znów mówią, że on to tak opisał, nie jak było naprawdę. Ale widzicie, to był pisarz, artysta. Sienkiewicz pisał swoje książki, podczas gdy Polska była pod zaborami i on to robił, żeby pokrzepić serca. Sam tak powiedział na wstępie. Tak czy inaczej, Henio zrobił z tego super walkę po obu stronach, na śmierć i życie, pełną grozy, jakby to była bitwa pod Grunwaldem. A w rzeczywistości to ta walka nie była taka wielka. Jasna Góra się okazała super twierdzą, a Szwedzi z kolei mieli za mało ludzi, odpowiedniej broni i dość szybko i prawie bez żadnych strat oblężenie się skończyło. No ale swoją drogą przeor klasztoru na Jasnej Górze Augustyn Kordecki, który jest u Henia superbohaterem, to właśnie obronił Jasną Górę swoją odwagą, uporem i sprytem. Oj, wodził tych Szwedów za nos. Posłuchajcie.
Początek października 1655 roku, klasztor na Jasnej Górze.
Szanowny przeorze, przyszły od Szwedów rozkazy.
A czytaj, co napisali?
Że król Karolus Gustavus rozkazuje obsadzić załogami twierdze przygraniczne, w tym Częstochowe. O kurka wodna, to mamy tu wpuścić tych łobuzów?
Częstochowe napisali. No to odpisz im, że nasz klasztor nazywa się Jasna Góra, a miasto Częstochowa do naszego klasztoru nie należy.
18 listopada początek oblężenia klasztoru na Jasnej Górze. Kilka dni później nadchodzi wiadomość od szefa Szwedów.
Co tam chcą znów? Czytajcie.
Szanowny przeorze, że mamy wpuścić ich 150 ludzi i wtedy oni nam gwarantują bezpieczeństwo.
Już ja znam to ich bezpieczeństwo. Napisz im, że się zgadzamy, ale dopiero jak Karol Gustaw zostanie koronowany na króla Polski.
24 grudnia.
W Wigilię piszą, ano czytaj, bracie.
Żądają, abyśmy poddali klasztor.
O, już by coś nowego napisali. Napisz im, że prosimy o rozejm na czas świąt Bożego Narodzenia. No co oni teraz chcą z tych armat strzelać? Kto pracuje w święta?
27 grudnia Szwedzi zrezygnowali z oblężenia Jasnej Góry, a więc zwycięstwo! Przeor Jasnej Góry, Augustyn Kordecki, nagłośnił sprawę obrony klasztoru w taki sposób, nieco bardziej romantyczny. To była jakby taka Arka Noego na wodach potopu biblijnego. Przeor Jasnej Góry zrobił świetną robotę, bowiem Polacy się wkurzyli, co niektórzy obudzili ze snu o nazwie zdrada.
Co? Jak to? Nasze święte miejsce ograbić? Może jeszcze obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zabrać na tych swoich stateczkach? Niedoczekanie!
Przeor przezornie wywiózł obraz Jasnej Góry, zanim Szwedzi pierwszy raz zapukali do jej bram. Musicie jeszcze wiedzieć, że tu pojawiły się kwestie religijne, bowiem Szwedzi to byli luteranie, też chrześcijanie, ale protestanci, a Polacy to byli głównie katolicy. I nie tylko chodziło o klasztor na Jasnej Górze. Szwedzi w kwestii tego rabowania kościołów nie omijali wcale. Zatem jeśli kradzież kury czy kawałka pałacu kogoś nie przekonały, no to rabowanie świętych obrazów z kościołów dokończyły dzieła. i mieszkańcy Rzeczpospolitej zaczęli czyścić szable, miecze i co tam mieli, ale co najważniejsze, nie tylko szlachcice przebierali nogami, aby wygonić tych Szwedów, ale też mieszczanie, a nawet chłopi. Tylko wszyscy wyciągali szyję i pytali, gdzie nasz król? Gdzie Jan Kazimierz? Kto nas poprowadzi? I król na szczęście się pojawił, ale podobno nie było to takie pewne, że tak się stanie.
Głogówek, Śląsk, komnata króla Jana Kazimierza, połowa grudnia roku 1655.
Jasiek, wstawaj, już pierwsza! Posłowie z Polski nowe wieści przynieśli. Jasna Góra się wciąż trzyma. Brat Stefcia naszego kochanego Czarnieckiego dzielnie przeorowi pomaga.
Nie, moja miłościwa żonko, nie wstaje. Zabrał mi ten koszmarny Karolek kraj, jak on mógł. Co to za rodzina, a te wredne szlachcice zostawili mnie samego. O, ja biedniutki, malutki króliczek.
Króliczku mój drogi, wiem, że w takich sytuacjach depresyjnych nie powinno się mówić weź się w garść, więc nie powiem tak, choć mnie kusi, weź się...
Miałaś tak nie mówić, moja Ludwisiu, Marysiu, moja ty podporo życiowa jedyna. Ja wiem, że ja nie zawsze byłem dobrym mężem, ale ty jesteś moim największym przyjacielem.
O, widzisz, jak już ładnie mówisz. Coraz więcej zapału. I wyobraź sobie, że więcej takich przyjaciół masz w Rzeczypospolitej. Musisz wziąć się w miałam tak nie mówić. Musisz wstać, odzyskać kraj. Musimy tam wrócić do Polski, do naszej Warszawy. Twój ojciec na kolumnie, Zygmunt, czeka.
No dobra, każ mi przynieść tylko te ciepłe pończochy. Strasznie tu zimno, mój aniele.
Ależ już pędzę, króliczku, i twoje ulubione turkusowe wdzianko.
Turkusowe?
W styczniu król Jan Kazimierz wrócił do Polski i u jego boku stawali szlachcice polscy i litewscy, ci, którzy nigdy nie przeszli na stronę Szwedów i ci, którzy przeszli, choćby Jasiek Sobieski. Janek Kazio pojechał w kwietniu do Lwowa, który był wolny od Szwedów, i tam złożył tak zwane śluby lwowskie. Powierzył kraj opiece Matki Bożej. To wymyśliła jego żona, Ludwika Maria. Wzięła ten pomysł ze swojej ojczystej Francji. Król obiecał w tych ślubach, że poprawi sytuację chłopów i mieszczan, którzy mieli dużo gorzej w Rzeczpospolitej niż ci szlachcice. Kolejna obietnica w tej opowieści niedotrzymana, ale jeszcze do tego wrócimy. I zaczęło się odzyskiwanie terenów Rzeczypospolitej, co niestety nie trwało tak krótko, jak to dwumiesięczne pozamiatanie przez Szwedów, bowiem Karolek Gustawek nie miał zamiaru przestać być tym Aleksanderkiem Macedońskim. Poza tym zaczął sobie zbierać sprzymierzeńców i wpadł na pewien pomysł. Wtedy, w czasie tej szwedzkiej powodzi, 100 lat przed rozbiorami, o których może wiecie, nam próbowali Polskę rozebrać po raz pierwszy. Otóż Karolek zwołał kumpli z nożyczkami i zaplanowali, kto co sobie utnie z naszego kraju. Kozacy z Chmielnickim mieli dostać kawałek, książę Siedmiogrodu kolejny, władca Brandenburgii kolejny i jeszcze krewny Januszka Radziwiła, Bogusław Radziwił. No ten to zdrajca pełną gębą. Sobie kawałek Litwy dla siebie miał odcinać. Niech mu te nożyczki palce pokaleczą. Na szczęście rozbiór nie wszedł w życie, bo jeden rozbieracz to życie skończył, Bohdan Chmielnicki, a drugi zmienił zdanie. Władca Brandenburgii sprzymierzył się z nami, ale nie za darmo. W zamian Polska się zgodziła, że Prusy Książęce, to państwo, które powstało z państwa krzyżackiego, przestały być takim jakby sługą Rzeczypospolitej, tylko stały się wolnym państwem i po połączeniu z tą Brandenburgią powstały Prusy. Czyli jedno z państw, które już skutecznie przeprowadziły rozbiory. Ale to dopiero za ponad 100 latów. Na razie przeganiamy Szwedów. Mistrzuniem w tym był Stefan Czarniecki.
Dzień dobry. Dziś naszym gościem w podcaście kundelek.pl. O rany! Ja już drugi raz występuję w tym odcinku. Ale cóż, taki mi się celebryta trafił. Stefan Czarniecki, bohater. Dzięki panu Szwedzi wynieśli nam się z kraju.
Oj, bez przesady, byli inni. Zawsze powtarzam, ja mnie z soli, ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
Ojej, może pan przetłumaczyć na nasze czasy?
Chodzi o to, że ja miałem 9 braci, 1 siostrę i u nas nie było ani wielkich majątków ziemskich, ani kopalni soli. Musiałem sam, ciężką pracą, dojść do tego miejsca, w którym jestem, przy królu. A jeśli chodzi o Szwedów, to uparłem się na wojnę szarpaną, podjazdową. Król Jasiek Kazio to nie lubił tej metody walki. On to chciał wielkie bitwy toczyć. Ale moja metoda była lepsza, skuteczniejsza. Podjeżdżaliśmy z nienacka szwedzkie wojska. Oni dobrzy żołnierze byli, a my jak takie duchy. Z boku, z tyłu atakowaliśmy te ich śliczniutkie mundurki, kapelusze, pistolety muszkieterskie. Wybijaliśmy z rąk i znikaliśmy. Jak duchy, ależ mieli miny.
Niesamowite, jak duchy. Ale panie Stefciu, pan wytłumaczy, o co chodzi w tym tekście hymnu naszego, gdzie pan jest wymieniony. Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. O co chodzi?
Ta, co i raz muszę się tłumaczyć, co tam Józio Wybicki ponad 100 lat po tych zdarzeniach o mnie w hymnie napisał. Na początku to w ogóle się rąbnął w nazwisku. Zgubił i, bo napisał Czarnecki. Ale nie mam żalu, te wszystkie nazwiska w historii zapamiętać. Koszmar! No i nie narzekam, tylko 2 Polaków jest wymienionych. Ja i Janek Henio Dąbrowski. No więc chodziło Józiowi o to, że ja pojechałem Szwedom dać do wiwatu. Tam, u nich, na północy, po stronie Danii byliśmy, bo właśnie dzięki temu, że Dania wtedy zaczęła ze Szwecją walczyć, to Karolek dostał Pietra. U nas musiał odpuścić nieco i my pomagaliśmy Duńczykom jedną wyspę zdobyć. Zima była, to my przez morze, z końmi, trochę sobie łodziami pomagaliśmy i udało się. I Józio w tym hymnie to chyba na początku chciał napisać, rzucił się przez morze, no ale wrócił też pasuje, bo potem wróciłem przez morze do Polski. Ze Szwedami było już pozamiatane, ale jeszcze ruskich trzeba było wygonić. Co czyniłem? A jak może dziś wiecie, nie jest to łatwą sprawą.
Oj, Stefciu, jakie to skomplikowane z tymi wojnami. Dobrze, że ja w dziennikarstwo poszłam.
Ale co to pani mi tu... za napój dała przepyszny.
To kawa, panie Stefciu. Jasiek Sobieski nam pod Wiedniem załatwił. Jakieś 20 lat po tych wydarzeniach potopowych. Ale patrzę w Wikipedii. Oj, pan już wtedy nie żył.
A, Sobieskiego Jaśka znam, mądry chłopak, choć na razie niepoukładane ma w głowie, ale jeszcze będzie z niego wódz. To aż pod Wiedeń go zaniosło. A kogo tam tłukł?
Turków.
No, nie taka pani kiepska z tej historii.
A zatem zaczęliśmy tych Szwedów pokonywać, dzięki temu, że mieliśmy jeszcze Danię po swojej stronie, też Prusy, a jeszcze Habsburgowie uznali, że ta Szwecja za bardzo się panoszy w Europie i dali nam trochę wojska. I udało się po niemal 5 latach od pierwszych szwedzkich fal osuszyć nasze ziemie z tego potopu. został zawarty pokój w Oliwie w 1660 roku. Wszystkie zalane ziemie zostały nam przez Szwedów zwrócone, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Ale niestety się wydarzyło. To była katastrofa. Już mówiłam o tej Warszawie. To jeszcze troszkę liczb. Przed potopem w Rzeczpospolitej żyło sobie 11 milionów ludzi, a gdy się skończył, zostało ich tylko 7 milionów, bowiem do mieczy, szabel, ognia odbierających życie dołączyły się choroby, głód, wierni towarzysze wojen. I jeszcze ziemie nasze były zniszczone, domy, pola uprawne. To spowodowało ogromną biedę dla wielu ludzi. I jest takie powiedzenie, że biednemu zawsze wiatr w oczy. Oj tak, bogaci sobie poradzili i to kosztem tych biednych. Magnaci chcieli odbudować swoje bogactwo i kazali chłopom jeszcze więcej i ciężej pracować. Ci biedniejsi szlachcice potracili swoje gospodarstwa, swoje owce, które tak spieszyli się strzyc tamtego lata i musieli być na garnuszku u magnatów i robili to, co magnaci chcieli. I z tego nam się zrobiło takie niefajne rządzenie Rzeczpospolitą z liberum veto, o którym opowiadam w opowieści Dlaczego były rozbiory. I widzicie, Janek Kazimierz nie spełnił swojej obietnicy ze Lwowa. Trochę dlatego, że jak jego żona umarła, to zrezygnował z bycia królem, abdykował. Ale też Jankowi Króliczkowi trudno by było dotrzymać obietnicy jak magnaci. Za nic nie chcieli, żeby chłopi mniej pracowali, żeby mieli jakieś prawa. I jeszcze o jednej niedotrzymanej obietnicy wam powiem. Szwedzi tam w Oliwie obiecali, że oddadzą te wywiezione łupy z Polski. Nie spełnili obietnicy do dziś. Szwedzka powódź, ale i inne wojny w tym nieco pechowym wieku XVII tak nam zaszkodziły, że państwo Rzeczpospolita zaczęło płynąć ku rozbiorom. Chociaż może jakby były lepsze wiatry w okolicy, to byśmy tam nie dopłynęli. Ja już dopłynęłam do końca mojej opowieści i macham serdecznie do moich patronek i patronów z podziękowaniami, że wspierają moje opowieści, a oto
Przepraszam, czy ja mogę ich wymienić?
Ależ oczywiście, panie Stefciu.
Już 3 kubeczki tej kawy wypiłem i spać nie mogę. Jutro czeka mnie podróż w czasie, to się chociaż rozerwę. A zatem oto wy, którzy wspieracie takie podróże. Mateusz, Tomek i Tadzio z Rudy Śląskiej, Michał, Wojtek, Ania, Szymon i Marysia z Augustowa, Antek i Staś z Krakowa, Marcelina i Kornelia Kobelskie, Martynka, Antoś i Jerzyk, Tymek i Tobiasz Picheta, Emilka z Rokitnicy, Olek i Artur z Radziechów, Janek, Julka, Staś, Szczepan i Rud z Dąbrówki, Tosia i Kajtek z rodzicami, Klara i Gabriela z Pust, Tosia, Max, Adi i Misia Boroń, Basia i Michał Górscy, Juliusz Glaser, Paweł Bogner, Mateusz Dobieszewski, Albert Katana. Jeśli chcecie dołączyć do patronów, to pani opowiadaczka zostawiła link w opisie pod słuchowiskiem. To ahoj!